Nocne rozmowy.
Kłaniamy się Państwu w drugiej godzinie programu. Ryszard Wojtowicz audycję realizuje, przed mikrofonem Joanna Divina, a przed drugim mikrofonem mój gość, pani Dominika Mroczek-Dąbrowska, poznanianka 2025. Dzisiaj przede wszystkim mówimy o osobach głuchych, ponieważ pani Dominika jest tłumaczką, wykładowczynią języka migowego. Mówiłyśmy o tej dostępności kultury dla osób głuchych, ponieważ pani tłumaczy na język migowy sztuki, spektakle. Czego nie można przetłumaczyć, pani Dominiko? Czy wszystko?
Wszystko. Wszystko da się przetłumaczyć.
Ale czy można migając opowiedzieć o muzyce?
W innym języku obcym da się opowiedzieć. Natomiast w języku migowym można opowiedzieć, ponieważ istnieją znaki opisujące to, co mówimy w języku polskim. Natomiast czy osoba głucha zrozumie, co oznacza, że muzyka jest wesoła, smutna, czy ton jest wysoki i niski? Trudno powiedzieć.
Tak jak pani ze mną rozmawia, to ja też tak troszeczkę się przypatruję pani gestykulacji. I czy w sytuacjach, gdy pani miga, musi pani panować jednak nad swoją twarzą, nad swoimi gestami, czy wręcz przeciwnie?
Tak, oczywiście. Język migowy to oprócz gestów, zwłaszcza mimika i też ruchy całego ciała. Więc jak migam, jak tłumaczę albo rozmawiam z osobą głuchą, no muszę panować nad mimiką, jakby może nie panować, tylko wykorzystywać ją w tym danym komunikacie. Czyli nie ma jakichś przypadkowych ruchów rąk, nie ma jakichś przypadkowych spojrzeń, odwracania wzroku, to wszystko jest wtedy w tym kanale komunikacyjnym.
Czyli na przykład grymasy można zniekształcić tłumaczenie?
Tak, jak najbardziej. Ja czasem robię takie eksperymenty, że na przykład obserwuję osobę, która dużo gestykuluje i pracuje twarzą, wyłączam fonię i włączam napisy i zupełnie komunikacja niewerbalna nie pasuje do słów, które są wypowiadane. Także my często robimy to źle, że tak powiem. Wydajemy dwa komunikaty, jeden ciałem, drugi słowem i one nie są spójne. Natomiast w języku migowym te komunikaty muszą być spójne, ponieważ głuchy odczyta najpierw tą mowę niewerbalną.
Zerkam cały czas jeszcze na tę naszą listę dotyczącą mitów na temat głuchych i proszę, jaka ciekawa tutaj jest jedna informacja, że to jest jedyny język migowy na całym świecie, czyli właśnie to, co my widzimy, to miganie.
Tak, to jest bardzo powszechny pogląd, że język migowy jest uniwersalny dla wszystkich głuchych na całym świecie. Jest to nieprawda. Języki migowe są językami narodowymi, czyli my posługujemy się polskim językiem migowym, Francuzi francuskim, Anglicy angielskim i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co trzeba zaznaczyć, to że są to języki bardzo intuicyjne i bardzo często jesteśmy w stanie zrozumieć jakiś procent komunikatów języka migowego bez jego znajomości, ponieważ wykorzystuje jakby kształty, części ciała do opisu świata, które bezpośrednio wskazują na dane rzeczy.
No i jeszcze jeden mit, że osoby głuche nie potrafią mówić.
No tak, no przecież nie słyszą. Potrafią. Oczywiście nie możemy tutaj generalizować, bo osoby z głębokim niedosłuchem, które nie słyszą od urodzenia, nie miały możliwości nauczyć się mowy takiej naszej fonicznej w tym rozumieniu, więc nie mówią. Natomiast osoby, które mają niedosłuch albo delikatne jakieś wady słuchu, potrafią mówić. Ta mowa jest zniekształcona, jest często niewyraźna i nieco inna niż nasza, natomiast jest to możliwe.
Dzisiaj po godzinie 12:00 po północy, bo widziałam, że dzisiaj mamy takie zetknięcie się dwóch światów, głuchych i słyszących, ale mam wrażenie, że od wielu lat, i to dobrze, że tak się dzieje, te światy się przenikają. My siebie dostrzegamy, my siebie nawzajem staramy się uczyć. Kolejne spostrzeżenie w środkach komunikacyjnych, jeżeli obserwujemy osoby głuche, no bo one migają, to jaki wniosek się nasuwa? Te osoby zazwyczaj podróżują w grupie. Bo nawet gdyby była jedna osoba głucha, nie mielibyśmy pojęcia, że ona ma problem ze słuchem.
Zgadza się. Tak.
Ale te osoby trzymają się razem. To jest mocne, takie solidarne środowisko, bo pani przecież je zna.
Tak, społeczność osób głuchych jest bardzo hermetyczna. Przynajmniej do tej pory tak było, ponieważ scala tą społeczność właśnie język migowy, jeden sposób porozumiewania się i też wspólna kultura, z której ta społeczność jest bardzo dumna. Mm-hmm. Ale faktycznie, tak jak tutaj zostało powiedziane, tej niepełnosprawności nie widać, więc nawet jeśli głuchy jest obok nas i nie miga, to my o tym nie wiemy, że on nie słyszy. A zauważamy to dopiero właśnie w grupie podczas rozmowy.
Jak ważna jest pani rola tłumacza języka migowego, niech świadczy chociażby pewna sytuacja z pani życia, kiedy pani, ja wiem, że pani, trudno jest wracać do tej sytuacji, ale pani uratowała życie. Myślę, że nie tylko jednej osobie, ale myślę tutaj o tym najmłodszym, o dziecku.
Tak, tak. Ta historia miała miejsce w jednym z poznańskich szpitali dziecięcych. Była to sytuacja bardzo dramatyczna, ponieważ niezbędna dla dobrostanu tego noworodka była natychmiastowa transfuzja krwi. Ale jak wiemy, takie zabiegi muszą odbywać się w pełnej zgodzie rodziców bądź opiekunów dzieci. Natomiast lekarze nie byli w stanie odebrać takiej zgody od rodziców, ponieważ byli głusi. No, jakby zgoda na piśmie też nie wchodziła w grę, ponieważ nie byli w stanie zrozumieć tego, co zostało do nich napisane, o czym mówiliśmy już wcześniej. Jedynym wyjściem był właśnie kontakt z tłumaczem i po takim wytłumaczeniu wszystkich tych za i przeciw, uwarunkowań tego zabiegu i konieczności przede wszystkim, rodzice podjęli zgodną decyzję, choć na początku byli przeciwni, ponieważ bardzo się tego bali. Historia skończyła się bardzo dobrze, pozytywnie, noworodek wyszedł cały i zdrowy.
A teraz wróćmy może do pani środowiska naukowego, bo myślę tutaj o wykładach, o spotkaniach ze studentami. Na jakie bariery najczęściej natrafiają osoby, które mają problem ze słuchem? Bo tak jak mówiłyśmy, pani też na to zwraca uwagę, że jednak ta nasza świadomość cały czas rośnie. Są pomoce dla takich osób, które nie słyszą. Ale jak wygląda takie życie na uczelni? Tak codziennie. Co się dzieje z takimi osobami, które no, muszą szukać pomocy wśród osób, które są jednak, które słyszą?
Dzisiaj mamy bardzo dobrą sytuację, ponieważ student z wadą słuchu, który dostanie się na studia, ma możliwość i uczelnia jest do tego zobowiązana, aby zapewnić temu studentowi pełną dostępność, a więc takiego tłumacza, który będzie mu towarzyszył w każdym momencie zajęć, ćwiczeń, praktyk, konsultacji, egzaminów. I to jest bardzo komfortowa sytuacja, ponieważ nic tego studenta nie omija. Nie jest to takie oczywiste. Jeszcze kilka lat temu była walka też o tych tłumaczy, ponieważ nie ma nas wielu, ale też właśnie ta świadomość pracowników naukowych nie była aż taka duża. Ja sama kilkanaście lat temu spotykałam się z tym poglądem, że czasem podpowiadam studentom albo robię coś za nich, ponieważ nikt nie mógł rozszyfrować, o czym my rozmawiamy. I profesor na przykład dziwił się, dlaczego rozmawiamy na egzaminie pisemnym, skoro wszystko jest napisane i trzeba tylko odpowiedzieć pisemnie. Więc
jak mocno zakorzeniony jest ten mit, prawda?
Tak, o którym ten mit jest wciąż żywy, ale jakby nie jest to w żaden sposób zarzutem ani do pracowników, ani do żadnych osób, które ten mit jakoś powielają, ponieważ skąd ta wiedza ma płynąć? My jesteśmy też takimi ambasadorami, żeby edukować w tej kwestii i opowiadać, jak to naprawdę jest. I dzisiaj, myślę, nikt już tak nie myśli, a jeśli myśli, to jakby jest od razu informowany i ta wiedza zostaje.
No to dobra wiadomość. Proszę Państwa, 14, prawie 15 minut po godzinie pierwszej, to czas na kolejny ładny utwór. I dzisiaj takie ładne melodie Państwu jeszcze gramy przed godziną drugą. Dominika Mroczek-Dąbrowska dzisiaj w nocnych rozmowach. Wiele miejsca poświęciłyśmy osobom głuchym w dzisiejszym programie, ale proszę Państwa, Pani Dominika też zajmuje się dialogiem społecznym, bo Pani jest specjalistką od dialogu społecznego, ale to jest takie pojęcie bardzo pojemne, bo tak. Możemy mówić tutaj i o mediacjach, i o zrozumieniu różnych stron, no bo tym mediacja się przecież zajmuje, o sztuce wspólnego języka, o sztuce komunikowania się ze sobą, o sztuce wysłuchiwania drugiej osoby.
Tak, faktycznie jest to pojęcie bardzo, bardzo szerokie, ale we wszystkich tych wskazanych dziedzinach znajduje zastosowanie, ponieważ wszędzie komunikujemy się, wszędzie dialogujemy. Ten dialog społeczny jest obecny praktycznie w każdej działalności.
A my potrafimy jako społeczeństwo tak ze sobą rozmawiać bez oceniania i bez dominacji? Jeszcze się uczymy, prawda?
Cały czas się uczymy, ale rośnie ten poziom naszej komunikacji takiej świadomej i to bardzo cieszy.
A Pani również kieruje Fundacją Pomagamy 24h.pl, czyli i stawia Pani na solidarność, na wsparcie, na pomoc. I Wy zapewniacie pomoc przede wszystkim seniorom i osobom niepełnosprawnym.
Tak. Mamy pod swoją pieczą głównie seniorów oraz osoby niepełnosprawne z dużym naciskiem na niepełnosprawne ruchowo, ponieważ nasza fundacja pomaga w opiece nad takimi osobami. Staramy się odciążać rodziny w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Służymy wypożyczalniom sprzętu medycznego, a także prowadzimy liczne takie szkolenia społeczne. Szkolimy osoby, jak można pomagać, jak możemy wykonywać tą pracę, jak zachować też higienę w tym pomaganiu, jak robić to efektywnie. Mhm. I mamy do tego narzędzia, mamy do tego zaplecze organizacyjne. Mamy grupę wspaniałych opiekunek, które na co dzień towarzyszą tym osobom w życiu, od takich podstawowych czynności zupełnie codziennych do jakichś specjalistycznych, czy takich właśnie czysto związanych z dialogiem.
I działacie tutaj tylko na terenie Poznania?
Siedzibą fundacji jest Poznań, natomiast działamy na terenie całej Wielkopolski. Mamy pod opieką kilka gmin, między innymi Lubą, Komorniki, Swarzędz. Także zgłosić się do nas można z całej
bezpośrednio,
Polski.
Tak?
Tak.
I prosić o pomoc, o wsparcie. To ja Państwu jeszcze muszę powiedzieć, że Pani Dominika ma też taką swoją stronę artystyczną. No bo Pani robi biżuterię.
Tak.
Tworzy, może o, to lepiej zabrzmi, tworzy Pani biżuterię, ale też i zajmuje się Pani dekoracją wnętrz. Tak?
No, można tak powiedzieć, tak. Tworzę elementy wystroju wnętrz i taką autorską biżuterię. Tak, to prawda.
No i Pani otrzymała też certyfikat rękodzieła artystycznego.
Tak, to jest taka bardzo świeża sprawa, ponieważ zaczęło się moje rękodzieło od tworzenia naturalnych kosmetyków, mydeł naturalnych z dodatkami różnymi naturalnymi, roślinnymi też. Mam swoją autorską recepturę i tworzę te mydła i właśnie one zostały tutaj ocenione przez taki ogólnopolski cech rzemieślników, artystów i przydano mi ten certyfikat. Wciąż na niego czekam, ale decyzję już otrzymałam, także jest to bardzo duże wyróżnienie, cieszę się z niego.
Czyli kolejne gratulacje.
Dziękuję bardzo.
No, ja wracam do tego pytania, jak Pani organizuje ten czas, by zajmować się tyloma dziedzinami? Pani powinna też chyba prowadzić takie warsztaty z organizacji swojego czasu i pomagać innym, jak sobie poradzić z nadmiarem obowiązków, albo móc wybierać to, co dla nas jest rozwijające, ważne.
No właśnie. Ja staram się nie wybierać obowiązków, tylko staram się tworzyć przyjemne rzeczy wokół siebie, a więc to wszystko, co robię, sprawia mi taką przyjemność i taką radość, że motywuje mnie to do dalszej pracy. Oczywiście tych wszystkich czynności nie wykonuję jednocześnie, bo nie jest to możliwe. Muszę też spać i odpoczywać. Mam również rodzinę, z którą chciałabym spędzać czas. Natomiast są pewne etapy zawsze w moim życiu, kiedy wykonuję dane czynności. Nie wiem, co to jest wolny czas, bo zawsze zapełniam go kolejną taką bardzo ciekawą działalnością, ale myślę, że właśnie na tym to polega, żebyśmy nie pracowali, a wykonywali to, co jest naszą pasją.
Ja bym powiedziała, że raczej co jest naszą misją, bo tak mam wrażenie, że tym się pani chyba kieruje w życiu.
Można tak powiedzieć, faktycznie tak. Cała ta działalność niesie ze sobą pewne wartości i one nie są obojętne, więc można powiedzieć, że jest to misja.
Ale takie zasady, by właśnie dobrze zagospodarować swój czas, by się całe życie też i edukować, i pomagać innym, to są te wartości, które pani przyjęła, czy z którymi wyszła pani ze swojego domu rodzinnego, czy tak pani siebie zaprogramowała?
Wyszłam z domu rodzinnego. W moim domu duży nacisk był na edukację, na naukę, na takie podstawowe umiejętności, które każdy powinien mieć. Z domu też wyniosłam taki głód wiedzy, czyli taką chęć ciągłego uczenia się, zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. I pamiętam, że już od dziecka robiłam wiele rzeczy równocześnie. Uczęszczałam na różne kółka zainteresowań, na studiach. Studiowałam dwa kierunki równocześnie. Byłam w samorządzie, byłam w jakimś kole naukowym. Także cały czas równolegle robię wiele rzeczy. Pracuję też właśnie w różnych zawodach. Naliczyłam chyba, że mam ich nawet 8.
8 zawodów?
Tak, nie wykonuję ich równocześnie, ale one się splatają, one się wymieniają i w jednej działalności korzystam z umiejętności, które zdobyłam gdzie indziej.
Ale jak 8? To proszę powiedzieć, wymienić.
No dobrze, to wymienię.
8 profesji.
Okej. No więc tak, jestem prawniczką, mediatorką sądową, dialog społeczny, fundacja, czyli takie zarządzanie, organizacja. Jestem też wykładowcą i trenerem języka, jestem tłumaczem, jestem, mogę już powiedzieć, artystą, rękodzielnikiem.
No bo tak, certyfikat pani otrzymała.
Zgadza się. I jeszcze coś mi umknęło w takim... jeszcze jestem też certyfikowanym opiekunem medycznym, ponieważ mam dyplom szkoły medycznej. Także to jest 8.
O, to ja chyba w tym momencie poproszę o ładny utwór. To będzie Odkryjemy miłość nieznaną.
O, proszę.
Ja zaraz też zapytam o pani ulubioną piosenkę.
Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko w miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cedzić złe słowa i patrzę wzrokiem ponurym. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean. Ocean.
Radio Poznań. Pierwsze w Wielkopolsce.
Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody. Pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki. Po niemieckie porno i na sztuki fajki. Prezent z osiemnastki, wszystkie teksty Kaśki. Sprawa olewników nikt do dzisiaj nie wie. Miliard w rozumie, a Matka Boska przewie. I nastoletnie matki, śluby krwi na żarty. Bo nic już tak nie pachnie jak schodowe klatki. I wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biedą i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. W klubach można palić. Rośnie wielka Polska, pośle jest pancerem. Smutek na mistrzostwach, przegrywanie kaset, chromów sześćdziesiątek, płyty ze stadionu na dobry początek. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Wciąż za krótkie lata i za długie zimy. Jak to jest naprawdę stawać się człowiekiem, gdy topnieje biegun i płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną dwie wieże. I płoną.
Rozmowy.
Proszę Państwa, w niedzielę wielka uroczystość, wręczenie, uhonorowanie Poznanianki 2025 roku, a tak się składa, że Poznanianka jest u mnie dzisiaj w programie, pani Dominika Mroczek-Dąbrowska, kobieta, która zmienia świat, a na pewno zmienia Poznań. Poznanianki 2025, proszę Państwa, to jest akcja społeczna, która wyróżnia kobiety, które realnie wpływają na życie miasta, naszego miasta, miasta Poznania. No i pani Dominika jest przykładem takiej pani, kobiety, która łączy i naukę, i empatię, kulturę. Jeszcze raz gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Pani Dominiko, a dla pani co znaczy ten tytuł? Poznanianka 2025.
To jest bardzo duża nobilitacja dla mnie. Jestem dumna, że jestem poznanianką, ale jestem bardzo szczęśliwa, że te moje działania, ta aktywność w wielu sferach została zauważona i doceniona. Bardzo się cieszę, że Poznań zauważa takie osoby, które działają, takie akcje. Mhm. i w sposób szczególny też docenia kobiety, ponieważ kobiety mają więcej obowiązków i trudniej jest im czasem się przebić. I takie szczególne uhonorowanie kobiet, które są bardzo aktywne, które łamią stereotypy, które przekraczają jakieś granice, które robią czasem niemożliwe, to jest bardzo, bardzo wartościowe, myślę, dla miasta i dla mnie osobiście jest to ogromne wyróżnienie, że poznaniacy i poznanianki zdecydowali, że ja będę poznanianką roku. To jest wspaniałe uczucie.
No ale myślę, że możemy obie powiedzieć, że Poznań jest miastem, które jest przyjazne kobietom, społeczniczkom.
Tak, Poznań jest kobietą.
O, jak ładnie. Tak, też się zgadzam. A jak pani myśli, jakie jeszcze można byłoby podjąć działania, by doprowadzić do równości w dostępie do kultury na przykład?
Jakie działania możemy podjąć? Myślę, że możemy zacząć od siebie, od zmiany swojego myślenia, a za tym pójdą już działania też instytucjonalne, bo narzędzia takie prawne i właśnie urzędowe myślę, że mamy, ale problem wciąż tkwi w nas samych i w takim przełamywaniu barier. Często ludzie pytają mnie, co trzeba zrobić, żeby właśnie zacząć działać, żeby podjąć jakieś inicjatywy. No odpowiadam, po prostu trzeba zacząć i tu jakby nie trzeba się do tego szykować czy przygotowywać. Po prostu bądźmy otwarci na siebie wzajemnie.
Wierzmy, no może też, boimy się, wie pani, tych wszystkich procedur, nie wiemy od czego rozpocząć, bo tak bardzo byśmy chcieli, tylko boimy się zrobić ten pierwszy ruch.
Tak, ale nie wszędzie te procedury są, nie wszędzie są skomplikowane. Myślę, że musimy być też na to otwarci, nie bać się i wierzyć we własne siły i w to, że mamy w sobie ogromną sprawczość i możemy kreować nasze otoczenie.
A co by pani chciała jeszcze zrobić, tak sama od siebie?
Dobre pytanie. Mamy jeszcze kolejne 2 godziny?
Aż tyle? No tak, 8 profesji, działań tyle, że doby nie wystarczy. No jest pani przykładem rzeczywiście takiej osoby, która jest zdecydowana, która ma misję w swoim życiu, która przede wszystkim jest do ludzi, bo pani chyba bez drugiego człowieka nie potrafiłaby sobie wyobrazić siebie, prawda?
Prawda.
I swojego miejsca
tak,
tutaj.
Tak, tak. Lubię być z ludźmi i w otoczeniu z różnymi ludźmi, ale lubię też być sama. Tak,
czyli
dla równowagi.
Cisza, tak?
Dla równowagi,
O ciszy dzisiaj mówimy przecież w troszeczkę w innym kontekście, ale jednak ta cisza jest potrzebna.
Jest potrzebna, tak.
Jak pani ma ciszę, to co pani słyszy najgłośniej i najmocniej?
Oj, wtedy w tej ciszy analizuję wszystko to, co było w tym hałasie, czyli oceniam to, co zrobiłam, planuję, co będę robić. Mogę usłyszeć też siebie w tym wszystkim, bo będąc ludźmi i robiąc wiele dla innych, często gubimy też siebie gdzieś w tym wszystkim, więc w takiej chwili odpoczynku, w chwili ciszy mogę zadbać o siebie.
A co by pani jeszcze chciała, czy co można byłoby zrobić dla środowiska osób głuchych? Bo pani i tak już bardzo wiele pomogła i do wielu takich dobrych zmian się przyczyniła. Bo przypomnę, że od 20 lat pani działa na rzecz środowiska osób głuchych.
To bardzo długo, faktycznie.
No i tak, bo walczy pani o ich prawa do równego dostępu, do edukacji, do kultury, do informacji. No i to, co jest niezwykle ważne, to dzięki pani w naszych teatrach osoby głuche mogą brać udział w spektaklach, przedstawieniach, bo pani wszystko tłumaczy.
Tak, walczę o ten dostęp i cieszę się, że na tym poziomie on się udaje w naszym mieście. Natomiast życzyłabym sobie, żeby tłumaczy było znacznie więcej, aby w wielu innych płaszczyznach mogli też pomagać, aby te osoby głuche, chcąc skorzystać z usług czy instytucji, urzędów, czy po prostu wyjść do kina, czy na seans jakiś, czy na spektakl teatralny, nie musiały zgłaszać tego dużo wcześniej, nie musiały czekać, aż to zostanie zorganizowane, tylko żeby ta dostępność była na już, na teraz i żeby była powszechna.
I tak już wiele dobrego się wydarzyło, ale cały czas można więcej, prawda?
Można.
Pani Dominiko, bo pani też wykłada, uczy języka migowego. Kto najczęściej zgłasza się do pani po lekcje czy na lekcje?
Bardzo różne osoby. Muszę powiedzieć, że na tych kursach mam zarówno osoby młode, aktywne, pracujące, które chciałyby rozszerzyć swoją działalność też o środowisko osób głuchych, ale zgłaszają się też pracownicy administracji państwowej, urzędnicy bardzo często z różnych urzędów, z różnych szczebli. Zgłaszają się też seniorzy, którzy są wciąż głodni wiedzy i chcieliby poszerzać swoje umiejętności. Zgłaszają się nauczyciele, na przykład ratownicy medyczni, u których przecież to ta umiejętność komunikacji w takich nagłych sytuacjach jest przecież bardzo potrzebna. Tutaj kompletnie nie możemy mówić o wezwaniu tłumacza do wypadku, bo nie ma na to czasu, więc bardzo różne osoby zgłaszają się na te kursy. Często jest to podyktowane pracą zawodową i tą potrzebą, ale bardzo często też zwykłym zaciekawieniem i takim rozwojem osobistym.
To może już tak prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania kilka może takich miłych wskazówek dla nas, kiedy przyjdzie nam się spotkać z osobą głuchą w potrzebie. Jak zareagować, by nie urazić, by pomóc i jak szybko reagować?
Przede wszystkim musimy wyzbyć się takiego lęku przed nieznanym. Nie bójmy się podejść do takiej osoby, nie bójmy się rozpocząć jakiegoś kontaktu. Możemy wszystkie te stereotypy, o których dzisiaj mówiliśmy, stosować. One jakby samemu głuchemu nie zaszkodzą, natomiast będzie to na pewno jakiś pierwszy krok do jakiejś relacji. Ten głuchy nas później wyprostuje w tym naszym myśleniu. Pamiętajmy o tym, że mowa ciała jest najważniejsza w kontakcie z osobą głuchą, a więc uśmiech jako numer jeden, to powoduje otwartość, chęć pomocy. Ta osoba głucha, widząc nas, patrzących na niego w oczy, czyli kontakt wzrokowy, uśmiech, to myślę, że załatwia sprawę. I jesteśmy jakby kupieni przez tą osobę głuchą. Nie bójmy się tego.
A czy my możemy sami nauczyć się migać, zaglądając na przykład do internetu, biorąc takie wirtualne lekcje? Czy jednak ten kontakt z żywym nauczycielem jest tutaj niezbędny?
Możemy nauczyć się tego przez internet. Są też lekcje online. Wiadomo, że kontakt osobisty jest pełniejszy i bardziej wartościowy. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości czy środków, możemy korzystać z zasobów internetu. Pojawia się coraz więcej takich kursów czy takich szkoleń. Także zachęcam bardzo gorąco, bo to na pewno poszerzy też naszą świadomość na temat środowiska osób głuchych. Nie gwarantuję, że to są poprawne znaki, które funkcjonują w internecie, bo nie znamy tych osób, które to robią. Natomiast na pewno jest to wartościowe i czegoś nas nauczy.
Komunikacja z osobami z wadami słuchu na uczelni wyższej. To jest ten poradnik dla pracowników i studentów pani autorstwa. To pierwsza publikacja. Czy przygotowuje pani następne?
Tak, myślę już o następnej.
O, no to będziemy czekać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję, że znalazła pani czas. Krótka noc przed panią.
Krótka noc, jutro spektakl.
O, to trzymam kciuki.
Dziękuję bardzo.
Jutro, czyli w niedzielę.
W sensie dzisiaj.
Dzisiaj. Można się troszeczkę pogubić,
tak,
prawda?
Tak, tak.
No i dzisiaj też zmieniamy czas.
O, A to pozytywna informacja.
O jedną godzinę dłużej. Tak. To chociaż tyle. Bardzo dziękuję pani Dominika Mroczek-Dąbrowska, poznanianka 2025. Była dzisiaj z nami od północy. Państwu życzymy spokojnej i dobrej nocy. Ryszard Wojtowicz program realizował, a my w sobotę usłyszymy się jeszcze, drodzy Państwo, parę minut po godzinie 17. Zapraszam w imieniu swoim i Jerzego Piasnego, bo będziemy Państwa mogli zaprosić na spotkanie z Przemysławem Piotrowskim. I już wiem, że popełniłam błąd, bo to spotkanie jest nie dziś, tylko w niedzielę. Naprawdę można się pogubić. W niedzielę jest męski profil z Przemkiem Piotrowskim, autorem fantastycznych powieści, sensacyjnych thrillerów kryminalnych. Tak, niedziela, a dzisiaj mamy sobotę. No to dobrej nocy Państwu życzymy, do usłyszenia.